Hej, Grajku!
Powiedziała mama Lantieri, wkraczając do izby bez pukania, pchając przed sobą woń hiacyntów, potu, piwa i wędzonki.
Masz gościa. Wejdźcie, dostojny panie.
Jaskier poprawił włosy, wyprostował się w ogromnym rzeźbionym fotelu. Dwie siedzące na jego kolanach dziewczyny zerwały się, szybciutko zasłoniły wdzięki, naciągnęły rozchełstane koszule.
Wstydliwość dziwek,
pomyślał poeta.
Iście niezły tytuł dla ballady.
Wstał, zapiął pas i włożył kubrak, patrząc na stojącego w progu szlachcica.
Zaiste,
rzekł.
Wszędzie umiecie mnie znaleźć, chociaż rzadko wybieracie stosowne po temu pory. Na wasze szczęście jeszcze nie zdecydowałem, którą z tych ślicznotek wolę. A przy twoich cenach, Lantieri, nie mogę sobie pozwolić na obie.
Mama Lantieri uśmiechnęła się wyrozumiale, klasnęła w dłonie. Obie dziewczyny, białoskóra, piegowata wyspiarka i ciemnowłosa półelfka, w pośpiechu opuściły izbę. Stojący w progu mężczyzna zdjął płaszcz, wręczył go mamie wraz z małym, ale pękatym mieszkiem.
Wybaczcie, mistrzu,
powiedział, podchodząc i rozsiadając się za stołem.
Wiem, że nie w porę was niepokoi, ale tak nagle zniknęliście spod dębu. Nie dogoniłem was na gościńcu, jak zamierzałem. Nie od razu trafiłem na wasz ślad w miasteczku. Wierzajcie, nie zajmę wam wiele czasu.
Zawsze tak mówicie i zawsze to bójda,
przerwał bard.
Zostaw nas samych, Lantieri. Dopilnuj, by nam nie przeszkadzano. Słucham was, panie.
Mężczyzna spojrzał na niego badawczo. Miał ciemne, wilgotne, jak gdyby załzawione oczy, ostry nos i nieładne, wąskie wargi.
Nie zwlekając, przystąpię do rzeczy,
oświadczył, odczekawszy, aż za mamą zamkną się drzwi.
Interesują mnie wasze ballady, mistrzu, dokładniej pewne osoby, o których śpiewacie. Zajmują mnie prawdziwe losy bohaterów waszych ballad, wszakże jeśli się nie mylę, to prawdziwe losy rzeczywistych osób były inspiracją pięknych utworów, których wysłuchałem pod dębem. Myślę o małej Cirilli z Cintry, o wnuczce królowej Calante.
Jaskier spojrzał w sufit, pobębnił palcami po stole.
Mości panie,
powiedział sucho.
Dziwne rzeczy was interesują. O dziwne rzeczy pytacie. Coś mi się widzi, że nie jesteście tym, za kogo was wziąłem.
A za kogo mnie wzięliście, jeśli mogę wiedzieć?
Nie wiem, czy możecie. Będzie to zależało od tego, czy przekażecie mi teraz pozdrowienia od naszych wspólnych znajomych. Powinniście to uczynić na wstępie, a zapomnieliście jakoś.
Wcale nie zapomniałem.
Mężczyzna sięgnął za pazuchę aksamitnego kaftana w kolorze sepii. Wydobył drugi mieszek, nieco większy niż ten, który wręczył Rajfurce, równie jednak pękaty i brzęczący przy zetknięciu z blatem stołu.
My po prostu nie mamy wspólnych znajomych, Jaskier. Ale czyż ta sakiewka nie jest w stanie złagodzić owego mankamentu?
Cóż to zamierzacie kupić za ten chudziutki trzosik?
Wydał wargi trubadur.
Cały bordel mamy Lantieri i otaczającego grunta?
Powiedzmy, że zamierzam wesprzeć sztukę i artystę, po to, by móc z artystą pogawędzić o jego twórczości.
Aż tak miłujecie sztukę, mój panie? Aż tak pilno wam do rozmowy z artystą, że próbujecie wpychać mu pieniądze jeszcze przed przedstawieniem się, łamiąc tym samym elementarne zasady grzeczności?
Na początku rozmowy
nieznajomy zmrużył nieznacznie ciemne oczy.
Nie przeszkadzało wam moje inkognito?
Ale teraz zaczęło przeszkadzać.
Nie wstyd. wstydzę się mego miana.
Rzekł mężczyzna z leciutkim uśmieszkiem na wąskich wargach.
Nazywam się Rienc. Nie znacie mnie, mistrzu Jaskier, i nie dziwota, jesteście zbyt znani i sławni, by móc znać wszystkich waszych wielbicieli. A każdemu admiratorowi waszego talentu wydaje się, że zna was tak dobrze, że pewna poufałość jest jak najbardziej na miejscu. Mnie to również dotyczy w całej rozciągłości. Wiem, że to błędne mniemanie. Wybaczcie łaskawie.
Wybaczam łaskawie.
Mogę tedy liczyć, że zechcecie odpowiedzieć na kilka pytań.
Nie, nie możecie.
Przerwał poeta, nadymając się.
Teraz wy raczcie łaskawie wybaczyć, ale ja niechętnie dyskutuję o tematyce mych utworów, o inspiracjach, o postaciach tak fikcyjnych, jak i innych. Odziera to bowiem poezję z jej poetycznej warstwy i wiedzie ku trywialności.
Czyżby?
Z całą pewnością. Zważcie, że gdybym po odśpiewaniu ballady o wesołej młynareczce ogłosił, że tak naprawdę to chodzi o Zwirkę, żonę młynarza Piskorza, i uzupełnił to wiadomością, że Zwirkę można swobodnie hędożyć co czwartek, bo w czwartki młynarz jeździ na jarmark, to już nie byłaby poezja. To byłoby albo kuplerstwo, albo ohydna potwa.
Rozumiem, rozumiem.
Powiedział szybko Rienz.
Ale chyba to zły przykład. Mnie przecież nie interesują niczyje grzechy ani grzeszki. Nikogo nie spotwarzycie, odpowiadając na moje pytania. Mnie potrzebna jest tylko jedna mała informacja. Co się naprawdę stało z Cyrillą, księżniczką Cintry? Mnóstwo osób twierdzi, że Cyrilla zginęła podczas zdobywania miasta. Są nawet naoczni świadkowie tego wydarzenia. Z waszej ballady wynikałoby zaś, że dziecko przeżyło. Naprawdę ciekawi mnie, czy to wasza wyobraźnia, czy też rzeczywisty fakt. Prawda? Czy fałsz?
Ogromnie mnie cieszy wasze zaciekawienie.
Uśmiechnął się szeroko Jaskier.
Uśmiejecie się, panie, jak wam tam... Ale o to mi właśnie chodziło, gdym tę balladę układał. Chciałem słuchaczy podniecić i rozbudzić ich ciekawość.
Prawda? Czy fałsz?
Powtórzył zimno Rienz.
Gdybym to zdradził, zniszczyłbym efekt mej pracy. Żegnaj, przyjacielu. Wykorzystałeś cały czas, jaki mogłem ci poświęcić. A tam dwie moje inspiracje czekają. Niepewne, którą wybiorę.
Rienz milczał długo, wcale nie zbierając się do wyjścia. Patrzył na poetę niesympatycznym, wilgotnym wzrokiem, a poeta czuł rosnący niepokój. Z dołu, z sali ogólnej zamtuza, dobiegał wesoły rejwach, punktowany niekiedy wysokim damskim chichotem. Jaskier odwrócił głowę, niby to demonstrując pogardliwą wyższość. W rzeczywistości jednak oceniał odległość, dzielącą go od kąta izby i od gobelinu przedstawiającego nimfę polewającą sobie cycki wodą z dzbanka.
Jaskier!
Przemówił wreszcie Rienz, wkładając rękę do kieszeni sepiowego kaftana.
Odpowiedz na moje pytania, bardzo proszę. Ja muszę znać odpowiedź. To dla mnie niezmiernie ważne, a wierzaj mi, dla ciebie też, bo jeśli odpowiesz po dobroci, to...
To co?
Na wąskie wargi Rienza wypełzł paskudny grymas.
To nie będę cię musiał zmuszać do mówienia.
Słuchaj no, obwiesiu.
Jaskier wstał i udał, że robi groźną minę.
Brzydzę się gwałtem i przemocą. ale zaraz zawołam mamę Lantieri, a ona wezwie niejakiego Gruziłę, który pełni w tym przybytku zaszczytną i odpowiedzialną funkcję wykidajły. To prawdziwy artysta w swoim fachu. On kopnie cię w żyć, a ty wówczas przelecisz nad dachami tego grodu tak pięknie, że nieliczni o tej porze przechodnie wezmą cię za Pegaza.
Rience wykonał krótki gest. W jego dłoni coś błysnęło.
Jesteś pewien?
Spytał.
Że zdążysz zawołać?
Jaskier nie zamierzał sprawdzać, czy zdąży. Czekać też nie zamierzał. Zanim jeszcze motylkowy sztylet zawirował i zatrzasnął się w dłoni Riemsa, długim skokiem dopadł kąta izby, nurknął pod arras z nimfą, kopniakiem otworzył sekretne drzwi i na łeb na szyję runął w dół po kręconych schodach, zręcznie sterując po wyślizganych poręczach. Riems rzucił się w pościg, ale poeta był pewien swego. Znał tajemne przejście jak własną kieszeń, nieraz korzystał z niego wiejąc przed wierzycielami, zazdrosnymi mężami, skorą do mordobicia konkurencją, której czasem kradł rymy i nuty. Wiedział, że na trzecim zakręcie namaca obrotowe drzwiczki, za którymi będzie drabina wiodąca do piwnicy. Był pewien, że prześladowca, jak wielu przed nim, nie zdąży wyhamować, pobiegnie dalej i wdepnie na zapadnie, po czym wyląduje w chlewie. Był pewien, że potłuczony, utytłany w gównie i poturbowany przez wieprze prześladowca zaniecha pościgu. Jaskier mylił się. Jak zwykle, gdy był czegoś pewien. Za jego plecami coś nagle błysnęło niebieskawo, a poeta poczuł, że kończyny cierpną mu, martwieją i sztywnieją. Nie zdołał zwolnić przy obrotowych drzwiczkach, nogi odmówiły mu posłuszeństwa, wrzasnął i potoczył się po schodach, obijając o ściany korytarzyka. Zapadnia otwarła się pod nim z suchym trzaskiem, trubadur runął w dół w ciemność i smród. Zanim jeszcze wyrżnął o twarde klepisko i stracił przytomność, przypomniał sobie, że mama Lantieri napomykała coś o remoncie chlewa. Oprzytomnił go ból w skrępowanych przegubach i ramionach, okrutnie wyłamywanych ze stawów. Chciał wrzasnąć, ale nie mógł. Miał wrażenie, jak gdyby zalepiono mu gliną jamę ustną. Klęczał na klepisku, a skrzypiący powróz wlókł go w górę za ręce. Chcąc ulżyć ramionom, spróbował się podnieść, ale nogi również miał skrępowane. Dławiąc się i dusząc, zdołał jednak wstać, w czym wydatnie pomógł mu sznur, ciągnący go bezlitośnie. Rience stał przed nim, a jego złe, wilgotne oczy lśniły w świetle latarni trzymanej przez stojącego obok blisko dwumetrowego, nieogolonego draba. Drugi drab, zapewne nie mniejszy, był z tyłu. Jaskier słyszał jego oddech i czuł smród zastarzałego potu. Właśnie ten drugi, śmierdzący, ciągnął powróz umocowany do przegubów poety i przerzucony przez belkę stropu. Stopy Jaskra oderwały się od klepiska. Poeta wizgnął przez nos. Na nic więcej nie było go stać.
Dość,
rzekł wreszcie Rience prawie natychmiast, ale Jaskrowi wydało się, że minęły wieki. Dotknął ziemi, ale uklęknąć pomimo najszczerszych chęci nie mógł. Napięty sznur nadal trzymał go wyprężonego jak struna. Rience zbliżył się. Na jego twarzy nie było znać nawet śladu emocji. Załzawione oczy nawet na jotę nie zmieniły wyrazu. Również głos, jakim przemówił, był spokojny, cichy, wręcz lekko znudzony.
Ty parszywy wierszokleto, ty wyskropku, ty śmieciu, ty zadufane w sobie zero. Mnie chciałeś uciec? Mnie jeszcze nikt nie uciekł. Nie dokończyliśmy rozmowy, ty kabotynie, ty barani łbie. Pytałem cię o coś w znacznie przyjemniejszych warunkach. Teraz odpowiesz na moje pytania, ale w warunkach znacznie mniej przyjemnych, prawda? Odpowiesz?
Jaskier skwapliwie pokiwał głową. Rience dopiero teraz się uśmiechnął i dał znak. Bard zakwiczał rozpaczliwie, czując jak powróz napina się, a wykręcone do tyłu ręce trzeszczą w stawach.
O, nie możesz mówić,
skonstatował Rience, wciąż obleśnie uśmiechnięty.
A boli, prawda? Wiedz, że podciągam cię na razie dla własnej przyjemności, bo ja strasznie lubię przyglądać się, jak kogoś boli. No jeszcze troszeczkę wyżej.
Jaskór o mało nie udusił się wizgiem.
No.
Zakomenderował wreszcie Rience, po czym zbliżył się i chwycił poetę za żabot.
Posłuchaj, kogutku. Zdejmę teraz zaklęcie, byś odzyskał mowę, ale jeśli spróbujesz podnieść ponad konieczność twój uroczy głos, to pożałujesz.
Wykonał dłonią gest. Dotknął pierścieniem policzka poety, a Jaskier poczuł, że odzyskuje czucie w żuchwie, języku i podniebieniu.
Teraz,
kontynuował cicho Rience,
zadam ci kilka pytań, a ty będziesz na nie odpowiadał płynnie, szybko i wyczerpująco. A jeśli się choć na chwilę zawahasz lub zająkniesz, jeśli dasz mi najmniejszy powód, bym zwątpił w twoją prawdomówność, to... Spójrz w dół.
Jaskier usłuchał. Z przerażeniem stwierdził, że do więzów na jego kostkach przymocowany jest krótki sznur przytwierdzony drugim końcem do cebra pełnego wapna.
Jeśli każe podciągnąć cię wyżej...
Uśmiechnął się okrutnie Rience.
A wraz z tobą to wiaderko, to pewnie nie odzyskasz władzy w rękach. Wątpię, byś po czymś takim był zdolny do gry na lutni. Naprawdę w to wątpię. Sądzę więc, że będziesz mówił.
Mam rację?
Jaskier nie potwierdził, bo ze strachu nie mógł ani poruszyć głową, ani wydobyć głosu. Więc nie sprawiał wrażenia, by zależało mu na potwierdzeniu.
Ja, ma się rozumieć,
oznajmił,
będę natychmiast wiedział, czy mówisz prawdę. Z miejsca zorientuję się w każdym wybiegu. Nie dam się zmylić poetyckimi sztuczkami ani mętną erudycją. To dla mnie drobiazg. Tak jak drobiazgiem było sparaliżowanie cię na schodach. Radzę więc, hultaju, waż każde słowo. No, szkoda czasu, zaczynamy. Jak wiesz, interesuje mnie bohaterka jednej z twych pięknych ballad, wnuczka królowej Kalante z Cintry. Księżniczka Cirilla, pieszczotliwie nazywana Ciri. Według relacji naocznych świadków osóbka ta zginęła w czasie zdobywania miasta 2 lata temu. Natomiast w balladzie obrazowo i wzruszająco opisujesz jej spotkanie z owym dziwnym, nieledwie legendarnym osobnikiem, owym Wiedźminem, Geraltem czy Geraldem. Pomijając poetyczne brednie o przeznaczeniu i wyrokach losu, z ballady wynika, że dzieciak wyszedł cały z walk o Cintrę. Czy to prawda?
Nie wiem.
Jęknął Jaskier.
Na boków jestem tylko poetą. Słyszałem to i owo, a resztę... Resztę wymyśliłem. Wykonfabulowałem. Ja nic nie wiem.
Zawył Bard, widząc, że Rience daje znak śmierdzącemu i czując, że sznur napina się mocniej.
Nie kłamie.
Faktycznie.
Pokiwał głową Rience.
Nie kłamiesz wprost. Wyczułbym, ale coś kręcisz. Nie wymyśliłbyś ballady od tak bez powodu. A owego Wiedźmina przecież znasz. Nieraz widywano cię w jego towarzystwie. No gadaj, Jaskier, jeśli ci stawy miłe. Wszystko, co wiesz.
Ta Ciri,
wydyszał poeta,
była Wiedźminowi przeznaczona. Tak zwane dziecko niespodzianka. Słyszeliście pewnie, to znana historia. Jej rodzice przyrzekli oddać ją Wiedźminowi.
Rodzice mieliby oddać dzieciaka temu szalonemu mutantowi, temu płatnemu mordercy łżesz, pierwszokleto. Takie kawałki możesz śpiewać babom.
Tak było. Przysięgam na duszę mej matki.
Zaukał Jaskier.
Wiem to z pewnego źródła. Wiedźmin!
Mów o dziewczynce!
Wiedźmin mnie na razie nie interesuje.
Nie wiem nic o dziewczynce. Wiem tylko, że wiedźmin jechał po nią do Cintry, gdy wybuchła wojna. Spotkałem go wtedy. Ode mnie dowiedział się o rzezi i o śmierci Kalantę. Pytał mnie o to dziecko, o wnuczkę królowej. Ale przecież ja wiedziałem, że w Cintrze zginęli wszyscy. Z ostatniego bastionu nie ocalała żywa dusza.
Gadaj. Mniej metafor.
Więcej konkretów.
Gdy wiedźmin dowiedział się o upadku Cintry i o rzezi, zaniechał podróży. Obaj uciekliśmy na północ. Rozstałem się z nim w Hengfors. Od tamtej pory go nie widziałem. A że w drodze mówił trochę o tej Ciri, czy jakiej tam, i o przeznaczeniu, więc ułożyłem tę balladę. Więcej nie wiem, przysięgam.
Rience popatrzył na niego z podełba.
A gdzie jest obecnie ów wiedźmin? Ten najemny zabójca potworów, poetyczny rzeźnik, lubiący rozprawiać o przeznaczeniu.
Mówiłem. Po raz ostatni widziałem go.
Wiem. Co mówiłeś?
Przerwał Rience.
Pilnie słucham tego, co mówisz. A ty pilnie słuchaj mnie. Odpowiadaj precyzyjnie na zadawane ci pytania. Pytanie brzmiało następująco. Jeżeli nikt nie widział wiedźmina Geralta czy Geralda od ponad roku, to gdzie ów się ukrywa?
Gdzie zwykł się ukrywać?
Nie wiem, gdzie to jest?
Powiedział prędko trubadur.
Nie kłamie! Naprawdę nie wiem!
Za szybko, Jaskier, za szybko!
Więc uśmiechnął się złowrogo.
Za skwapliwie sprytny jesteś, ale nieostrożny. Nie wiesz, powiadasz, gdzie to jest? A założę się, że wiesz, co to jest!
Jaskier zacisnął zęby ze złości i rozpaczy.
No.
Więc dał znak śmierdzącemu.
Gdzie ukrywa się wiedźmin? Jak nazywa się to miejsce?
Poeta milczał. Sznur napiął się, boleśnie wykręcił ręce, stopy straciły kontakt z ziemią. Jaskier zawył. Urywanie i krótko, bo czarodziejski pierścień Riensa natychmiast go zakneblował.
Wyżej, wyżej.
Riens oparł ręce o biodra.
Wiesz, Jaskier, mógłbym magicznie wysądować ci mózg, ale to wyczerpujące. Poza tym lubię patrzeć, jak oczy z bólu wyłażą z orbit, a ty i tak powiesz.
Jaskier wiedział, że powie. Powróz, przytwierdzony do jego kostek, napiął się. Napełniony wapnem ceber ze zgrzytem przesunął się po klepisku.
Panie!
Powiedział nagle drugi drab, zasłaniając latarnię opończą i wyglądając przez szparę w drzwiach chlewika.
Ktoś tu idzie! Jakaś dziewka chyba!
Wiecie, co robić?
Syknął więc.
Skaż latarnię!
Śmierdzący puścił linę. Jaskier zwalił się bezwładnie na ziemię, ale także widział, jak ten od latarni staje przy drzwiczkach, a śmierdzący z długim nożem w ręku czai się z drugiej strony. Przez szpary w deskach przeświecały światła zamtuza. Poeta słyszał dobiegające stamtąd gwar i śpiewy. Drzwi chlewa skrzypnęły i otwarły się. Stanęła w nich niewysoka postać owinięta płaszczem, w okrągłej, ciasno przylegającej do głowy czapeczce. Po chwili wahania niewiasta przekroczyła próg. Śmierdzący przypadł do niej z rozmachem, ciął nożem i zwalił się na klęczki, bo nóż nie napotkał oporu. Przeszedł przez gardło postaci jak przez kłąb dymu, bo postać faktycznie była kłębem dymu, który już zaczynał się rozwiewać. Ale nim zdążył się rozwiać, do chlewa wpadła druga postać, niewyraźna, ciemna i zwinna jak łasica. Jaskier zobaczył, jak ciskając płaszczem w tego od latarni przeskoczyła nad śmierdzącym. Widział, jak coś błysnęło w jej dłoni, usłyszał, jak śmierdzący zakrztusił się i dziko zarzęził. Drugi drab wymotał się z płaszcza, skoczył, zamachnął się nożem. Z dłoni ciemnej postaci wystrzeliła z sykiem ognista błyskawica. Z upiornym trzaskiem rozlała się jak płonąca oliwa po twarzy i piersi draba. Drab wrzasnął przeraźliwie, chleb wypełnił obrzydliwy odór palonego mięsa. Wtedy zaatakował więc. Czar, który rzucił, rozjaśnił ciemność niebieskim blaskiem. Jaskier zobaczył smukłą kobietę w męskim stroju, dziwnie gestykulującą oboma rękami. Zobaczył ją na sekundę, bo niebieska poświata znikła raptownie wśród huku i oślepiającego błysku. Ariens z rykiem wściekłości poleciał do tyłu, runął na drewniane przegrody, łamiąc je strzaskiem. Kobieta w męskim stroju skoczyła za nim, w jej dłoni zamigotał sztylet. Chlew ponownie wypełnił się blaskiem. Tym razem złotym, bijącym ze świetlistego owalu, który nagle pojawił się w powietrzu. Jaskier zobaczył, jak Ariens zrywa się z klepiska i skacze w owal, niknąc momentalnie. Owal stracił blask, ale nim zgasł całkowicie, kobieta zdążyła dobiec i krzyknąć niezrozumiale, wyciągając rękę. Coś zatrzeszczało i zaszumiało, a gasnący owal zagotował się na moment huczącym ogniem. Z oddali, z bardzo daleka, do uszu Jaskra dobiegł niewyraźny dźwięk. Głos bardzo przypominający wrzask bólu. Owal zgasł zupełnie. W chlewie znowu zapanowała ciemność. Poeta poczuł, że znika siła kneblująca mu usta.
Na pomoc!
Zawył.
Ratunku!
Nie drzyj się, Jaskier!
Powiedziała kobieta, klękając obok i rozcinając mu więzy motylkowym sztyletem Ariensa.
Yennefer? To ty?
Nie będziesz chyba twierdził, że zapomniałeś, jak wyglądam. A i mój głos nie jest chyba obcy twemu muzykalnemu uchu. Możesz wstać? Nie połamali ci kości?
Jaskier podniósł się z trudem, zastękał, roztarł obolałe ramiona.
Co z nimi?
Wskazał na leżące na klepisku ciała.
Sprawdźmy.
Czarodziejka szczęknęła zamykanym sztyletem.
A, jeden powinien żyć. Miałabym do niego kilka pytań.
Ten?
Trubadur stanął nad śmierdzącym.
Chyba żyje.
Nie sądzę.
Stwierdziła beznamiętnie Yennefer.
Temu przecięłam tchawicę i tętnicę szyjną. Może coś w nim jeszcze szumi, ale już niedługo poszumi.
Jaskier wzdrygnął się.
Podrżnęłaś mu gardło?
Gdybym z wrodzonej ostrożności nie wysłała przodem iluzji, to ja bym tu leżała. Obejrzyjmy tego drugiego. Psia krew. Popatrz, taki kawał chłopa nie wytrzymał. Szkoda, szkoda.
Również nie żyje?
Nie wytrzymał szoku. Troszkę za mocno go podsmażyłam. Spójrz, nawet zęby się przywęgliły. Co z tobą, Jaskier? Będziesz żygał?
Będę.
Odrzekł niewyraźnie poeta, zginając się i opierając czołem o ścianę chlewa.